Kwadrans po godzinie 18. Kłaniamy się Państwu w publicystycznym składzie i nastroju. Przy mikrofonach Krzysztof Chmielnik.
Dobry wieczór.
Adam Ruszczyński.
Dobry wieczór.
Daniel Sawicki.
Dobry wieczór.
I mówiący te słowa Janusz Życzkowski. Program realizuje Hubert Pietrański. Dziś tradycyjnie. Znaczy, jak to mamy w zwyczaju? W czwartek, kiedy zamieniamy się na przykład z panią Grażyną Walkowiak, czy też Markiem Poniedziałkiem, który rozmawia z kolei ze związkowcami, to my tutaj publicystycznie o polityce i nie tylko. Jesteśmy na początku 2020 roku. Pytanie do panów, pytanie otwarte, dotyczące naszej rzeczywistości w Polsce i na świecie. Czy jesteśmy optymistami na progu tego 2020 roku? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to też poproszę o uzasadnienie takiej wypowiedzi. Gotową odpowiedź na wszystko ma Krzysztof Chmielnik.
To no rozpoczyna w takim razie. Może nie aż tak radykalnie. Natomiast jestem optymistą, a to jest u mnie raczej chorobliwe i niezwiązane z faktami, z rzeczywistości branymi. Natomiast jeśli idzie o te moje przewidywania, to co się będzie działo w polityce, bo to nas chyba interesuje w przyszłym roku, to jestem optymistą, ponieważ będzie niezła jatka i będziemy mieli co komentować. Zapowiada się bardzo dynamiczny rok.
Ale ta niezła jatka to będzie w związku z wyborami prezydenckimi, czy już po tych wyborach?
Ale tak w ogóle. To jakby wszyscy ze wszystkim to tak będzie, bo z jednej strony mamy pola konfliktów otwarte i można przewidywać, że w tych otwartych polach konfliktów będą się strony wpisywały w znane już ze znaną nam już retoryką, a można się spodziewać, że ta retoryka będzie bardzo barwna, dynamiczna i będzie co komentować w tym sensie.
Z naszego punktu widzenia tak, to tak, Adam Ruszczyński.
Pracy nam na pewno nie zabraknie. Krzysztof Chmielnik dobrze wyczuwa ten trend. Natomiast dla mnie takim najważniejszym wydarzeniem, najważniejszą kwestią to jest, myślę, kolejny rok wzrostu gospodarczego. Rośniemy, krótko mówiąc.
Daniel Sawicki uśmiechnął się na te słowa.
Potwierdzam.
Wskaźnik optymizmu społecznego rośnie. Również jest badanie opinii publicznej, z którego wynika, że 73% ankietowanych mieszkańców naszego kraju wyraża zadowolenie i optymizm i myślę, że to jest bardzo dobry zadatek na 2020 rok.
No i Danielu,
nie razie będę odosobniony w moim stwierdzeniu, gdy powiem, że optymizm naszego państwa weźmie się z optymizmu jego obywateli i to jest najważniejsze, bo to obywatele, szczęśliwi obywatele tworzą szczęśliwe państwo. Jesteśmy po znakomitym Sylwestrze z dwójką, gdzie mogliśmy podziwiać gwiazdy, wspaniały przekaz, więc cieszmy się, bo to będzie być może trudny rok w polityce, ale dla Polaków powinien być to dobry rok.
Ja nie wiem, skąd u panów ten optymizm, bo przecież kiedy posłuchać na przykład głosów polityków opozycji, no to pikujemy. Generalnie jest tak, że już gorzej być nie może, więc skąd ta radość?
Optymizm może bierze się z tego, że no, w moim przypadku, że nie spędzam zbyt dużo czasu przed ekranem TVN-u.
Pewnej komercyjnej telewizji.
Ale jeśli byśmy się umówili, że mamy ponarzekać w kierunku pesymizmu, to też nie byłoby problemu.
Co się znajdzie?
Bo głębokie pokłady pesymizmu w każdym z nas są gdzieś tam w piwnicach na naszych, że tak powiem, zakamarków umysłowych.
U mnie nie. Ja się od tego odcinam. Ja jestem optymistą
życiowym. Ja mogę być zawodowym pesymistą.
Kiedyś panowało takie stwierdzenie, kto to jest pesymista, że to jest dobrze poinformowany optymista. Myślę, że poszło już to do lamusa, bo niekoniecznie tak musi być. A jeżeli chodzi o szeroko pojętą opozycję, no to jeżeli ktoś żyje przez tyle czasu w tak zwanym Matrixie, to trudno, aby nagle zmienił poglądy, zmienił zdanie i patrzył realnie na świat.
Dobrze, to od państwa zależy, którą bańkę informacyjną państwo sobie wybierzecie. Porozmawiajmy o konkretach i o na przykład sytuacji, która w tej chwili no, kieruje uwagę opinii publicznej na relacje międzynarodowe i na relacje pomiędzy, no już chyba można powiedzieć, nie tyle Polską i Rosją, Rosją i Polską, ale Rosją i światem, bo świat stanął po stronie Polski w kontekście dyskusji o tym, czyją sprawą była II wojna światowa, jaką rolę na jej początku pełniła Rosja, to, że Polska była ofiarą, także chyba świetne, zgodzicie się panowie, stanowisko premiera Mateusza Morawieckiego, które również przez opozycję, którą tutaj wspominaliśmy, in gremio raczej było potraktowane dość życzliwie, co się rzadko zdarza, choć oczywiście wśród opozycji nie zabrakło głosów takich, o których możemy albo nie powiedzieć nic, bo gdybyśmy mieli już coś powiedzieć, to nie byłyby to słowa zbyt przyjemne dla tych osób. Natomiast do panów pytanie, bo trochę już czasu minęło od czasu, kiedy ta sprawa wypłynęła, wyszła. O co właściwie chodzi, w co gra Władimir Putin? Bo nie brakuje głosów, które mówią o tym, że to jest na użytek polityki wewnętrznej. Przede wszystkim tu Adam Ruszczyński zdecydowanie kiwa głową.
Rosja to oczywiście stan umysłu jej elit politycznych i społeczeństwa. Jeżeli przyjąć, że gospodarka rosyjska rośnie, właściwie wegetuje, bo poziom wzrostu to jest 1,3%. Według Centrum Lewady poparcie dla Władimira Putina spadło z 87% do 32%. Wprawdzie nie wiem, jaką metodologią liczą, ale jakąś
zostało
liczą.
Zostało to zbadane.
Tak, zostało to zbadane, bo to jest rosyjskie centrum badania opinii, niezależne. No to tutaj widzimy skalę problemu.
Czy potrzebny jest wróg zewnętrzny, tak?
Tak,
a najlepiej
tak.
Cały świat.
Tak, oczywiście. Putinowi w ciągu 20 lat rządów udało się zmodernizować armię. Jedynie armię. Natomiast gospodarka Rosji nie została zmodernizowana. Jest to kraj przecież, który jest bogaty w tak liczne surowce. Rosjanie są ludźmi inteligentnymi, a zatem mają wszystkie niezbędne warunki, może z wyjątkiem władzy, aby rozwijać swój kraj. Tymczasem to się nie udaje kolejnemu przywódcy Rosji. I tak jak mówię, jedynie armia jest modernizowana, bowiem Rosja będzie miała coraz większy problem z kontrolowaniem ogromnego terytorium. Na Syberii metodą kropelkową osiedlają się Chińczycy. Armia rosyjska nie jest w stanie kontrolować na wszystkich kierunkach operacyjnych tych strategicznych granic kraju. W związku z tym jest modernizowana po to, żeby była mobilna. No ale to jest za mały impuls rozwojowy dla całego kraju. Putin ma po prostu poważne problemy wewnętrzne.
Daniel Sawicki.
Poważne problemy wewnętrzne to jedno, ale z drugiej strony proszę zauważyć, co zrobiła ostatnio Rosja. Otworzyła kolejny most, bodajże 26-kilometrowy, prowadzący na Krym, aby ominąć tereny ukraińskie, dostarczać towary tak na swojej kolejnej dzielnicy. Uznają to dzisiaj już część swojego państwa. Jeżeli chodzi o postępowanie przywódcy Rosji, to moim zdaniem ono jest nacechowane zdecydowanie na utrzymanie status quo w polityce wewnętrznej, ale za pomocą wykreowania sztucznego wroga w ramach polityki międzynarodowej. Putin oczywiście doskonale wie, że w Polsce za chwilę są wybory prezydenckie, bardzo ważne wybory, które pokażą też, w jakim kierunku będzie szła Polska. I moim zdaniem jego celem jest utrzymanie również tego modelu, który dzisiaj panuje. To znaczy zdecydowanie on prawdopodobnie optuje za tym, żeby Andrzej Duda był prezydentem Polski, ponieważ jest to dla niego bardzo korzystne. I nie ma co ukrywać, że cały model sprawowania władzy w Rosji nie opiera się na żadnych zasadach demokratycznych, a tylko na tym, co sobie wymyśli car, pan i władca, ponieważ poza pięknymi słowami i całą otoczką, budową quasi-demokracji mamy tam rządy jednostki, rządy autorytarne. I tak naprawdę nie ma znaczenia to, co mówi całe otoczenie, co mówi to, co jest wokół, a tylko to, co wymyśli sobie ten rządzący jedną ręką człowiek. Podjął bardzo niebezpieczną grę, ponieważ to, że zaczął atakować w jakiś sposób, szykanować Polskę, opowiadać rzeczy, które dobrze wie, że nie są prawdziwe i dobrze wie, w jakie emocje wzbudzą w Polsce, o to chodziło, ale proszę zauważyć, że również użył sformułowań, które odbiły się szerokim echem nie tylko u nas, ale również w krajach Europy Zachodniej. Przecież podobne stwierdzenia padły również pod kątem innych krajów, może nie tak ostre i zdecydowane jak w Polsce, ale pamiętajmy, że dla Rosji wojna rozpoczęła się w roku 1941, prawda, a nie w 1939. Oni tu przyszli jak po swoje, zajęli część Kresów Wschodnich. I w tym momencie że Władimir Putin powinien obejrzeć parę odcinków tego, co zrobił Wołoszański. Może by sobie wbił do głowy, że było inaczej. Chociaż uważam, że dobrze wie.
Krzysztof Chmielnik.
Mam takie przekonanie, że my rozmawiając o Rosji potykamy się o pewne problemy semantyczne. Bierze się to stąd, że traktujemy Rosję według pewnych modelów obowiązujących na Zachodzie. Kto zna historię Rosji, to w zasadzie wie, że już Iwan Groźny uznał się za Boga. W związku z tym tam panuje system państwowy, w którym władca jest, oddawana jest mu cześć boska. W związku z tym obywatele od 15 wieku traktują władzę jak my traktujemy Boga. W związku z tym trudno jest cokolwiek mówić o demokracji w tym kraju, o normalnym rozwoju i tak dalej. Z drugiej strony, jak się zna historię Rosji, to właściwie pojawia się takie pytanie jakby fundamentalne, to o czym Adam Ruszczyński wspomniał. Jak jest możliwe, że kraj o tak nieprawdopodobnych zasobach materialnych tkwi w nędzy, mówię o powszech, o obywatelach. I jedyną odpowiedzią jest to, że w gruncie rzeczy my tego chyba nie do końca rozumiemy, że kolejna władza, która panuje nad Rosjanami, jest władzą okupacyjną i jest władzą, która traktuje własny kraj jak kolonię po to, żeby budować jakiś miraż siły wojskowej kosztem własnych obywateli, drenażu wszystkich dóbr za jak najniższe pieniądze, gdzie cała energia państwa idzie na umacnianie władzy i na budowanie jakiejś armii, która tak naprawdę, o czym świadczy doświadczenie II wojny światowej, bez gigantycznego zastrzyku finansowego z Zachodu nie jest w stanie wygrać poważnej wojny. Może zaatakować Krym, już z Finlandią sobie nie dawali rady, tylko dopiero amerykańskie pieniądze, które tam wielkim strumieniem się wlały, były w stanie jakby uruchomić armię. Pamiętajmy, że jedyny lotniskowiec, który mieli, spalił im się w trakcie remontu i moim zdaniem my możemy mówić o tym, co o uzbrojeniu pisze taki portal Sputnik, ale możemy patrzeć na siłę Rosji pod kątem tego jedynego ich lotniskowca, który nigdy nie był w stanie przepłynąć więcej jak 5000 mil.
Tutaj wydaje się, że problem w tej całej sytuacji mają stronnicy ocieplenia relacji między Polską a Rosją. Ci, którzy mówią o tym, że warto starać się ocieplić te relacje, zbliżyć i coś z tym fantem zrobić.
No ale to jest tak, że znów jak się wróci do historii Rosji, to ja mam takie przekonanie, że sensem istnienia Rosji jest atak na sąsiadów. I właściwie od Iwana Groźnego jest jakby ciągła ekspansja Rosji we wszystkich kierunkach, na zachód jako kierunku fundamentalnym.
Powiedzmy sobie wprost, kontynuując ten wątek, który rozpoczął teraz Krzysztof Chmielnik. Armia rosyjska jest szkolona do prowadzenia wojny z Polską, bowiem polska armia to jedyna poważna armia natowska na tym kierunku operacyjnym, na wschodniej flance NATO. Bez Polski wschodnia flanka NATO nie istnieje. A zatem mamy taką świadomość, że gdyby doszło do wojny hybrydowej, a później do wojny niskoskalowej, tak zwanej kilkudniowej, to Polska będzie pierwszym celem uderzenia z obwodu kaliningradzkiego i z bramy smoleńskiej. Zatem ta świadomość, może jeszcze niezbyt wysoka, ale wysoka świadomość na pewno wśród elit wojskowych, wśród części elit politycznych, tego co nam grozi ze strony Rosji, przekłada się na stosunek do Rosji. Bowiem poza Januszem Korwinem-Mikke, politykiem, no niech każdy sobie powie, czy poważnym, czy nie, bo ja nie chciałbym go oceniać, to nawet w Konfederacji nie ma poparcia dla tego, co on mówi. Dzisiaj słuchałem porannej rozmowy w Radio 24 z Krzysztofem Bosakiem, który wyraźnie dystansuje się od przekazu, który prowadzi Janusz Korwin-Mikke.
W Konfederacji trwa także wewnętrzna w tej
chwili. Z całą pewnością nie jest to środowisko jednolite. Jedynie Włodzimierz Czarzasty pozwala sobie na takie historyczne reminiscencje i na lewicy utrzymuje się taka narracja, że to Armia Czerwona nas wyzwoliła.
Panowie, na koniec, czy nie macie wrażenia, bo oczywiście skoncentrowaliśmy się na Rosji, na źródle tego problemu, ale że to nam uzmysławia i pokazuje, jak ważna jest polityka historyczna prowadzona wewnątrz, w Polsce, tak? Jak bardzo istotne jest podkreślanie, przypominanie rozmaitych dat, świętowanie, pomniki, które są stawiane, te, które są odwiedzane. W tym roku, w roku 20, będziemy przypominać Bitwę Warszawską, setną rocznicę zwycięskiej, jednej z najważniejszych bitew świata. I to w kontekście budowania świadomości, także promocji Polski na świecie, polskiej myśli i racji stanu, w kontekście też jakich krzywd od naszego wschodniego sąsiada doznaliśmy, wydaje się być tutaj oczywistą oczywistością, Daniel Sawicki.
No, oczywiście budowanie tożsamości narodowej, pewnych przypominanie o pewnych wartościach, które płyną z naszej historii, jest to dla nas kluczowe, szczególnie dla najmłodszych pokoleń, gdzie musimy kształcić w odpowiednim duchu młodych ludzi, ale pamiętajmy, że używanie tej narracji, która dla nas jest narracją w pełni normalną i zrozumiałą, dla naszego sąsiada może być odbierana w różnoraki sposób. Przecież jeżeli mówimy tu o Bitwie Warszawskiej, tak, no, klęska Rosjan, klęska wojsk radzieckich. Dla nas coś wspaniałego, a oni tego przecież w taki sam sposób, no wiadomo, że nie będą odbierać. To tak samo jak my przegrywaliśmy bitwy. Trudno, żeby ci, którzy z nami walczyli, pokonywali Polskę w poszczególnych starciach. Gdybyśmy my odbierali tak samo to jak oni, no to bylibyśmy chyba jakimiś hipokrytami. Jeśli chodzi o Rosję, no ten rok dla nas może być, będzie szczególny, tak? Będziemy mieli tą ważną datę w naszej
historii. Pytanie, czy Rosja nie będzie chciała zakłócić tego świętowania, czy w jakiś sposób?
Sądzę, dla Rosji najważniejsze dzisiaj chyba jest Nord Stream, no i ta szwajcarska spółka, która wycofała się z budowy tej nitki, gdzie Rosja musi sama dokończyć. No to jest problem. Ja myślę, że też poniekąd to zachowanie przemyśleć, jeżeli tak myśleć o tym, co zrobił Władimir Putin kilkanaście dni temu, to rzeczywiście te sankcje, które nałożone przez Stany Zjednoczone i później konsekwencje tego poprzez tą szwajcarską spółkę, która wycofała się z rurociągu Nord Stream, to ma jakieś znaczenie, bo to ma znaczenie gospodarcze i tam są utopione miliony dolarów. I to poniekąd mogło rozścieczyć również władze Rosji. No pytanie, co jest dla nich ważniejsze? Moim zdaniem interes. Jednak mimo wszystko interes jest najważniejszy. To jest uzależnienie od siebie części Europy za pomocą gazu, ropy. Polska nie jest w tym głównym streamie. Wiadomo, rura idzie z Rosji do Niemiec, czy idzie... Zawsze ten sam kierunek jest, rosyjsko-niemiecki, tak? A my jesteśmy gdzieś tam dla nich niepotrzebnym elementem, który przeszkadza w kształtowaniu polityki obu tych krajów.
Krzysztof Mielnik.
A rekapitulując to, co się dzieje w Rosji, to warto jest zauważyć, że wujaszek Joe, bo tak był nazywany w Stanach Zjednoczonych Józef Wissarionowicz Stalin, prowadził Rosję czy Związek Radziecki znacznie zręczniej jak Putin. Okazuje się, że jak porównujemy te dwie osoby, to Putin jest kiepskim graczem.
No ale trudno, miał też innych przeciwników, prawda?
Trudno po Stalinie prowadzić Rosję zręcznie, kiedy okazało się, co władze tego kraju mogą. Myślę, że złe samopoczucie Putina pogłębia też fakt wielkich ćwiczeń natowskich, jakie odbędą się na terenie Polski, największych od zakończenia zimnej wojny. Weźmie w nich udział 40 tysięcy żołnierzy paktu NATO, 20 stacjonujących w Europie, 20 przyleci samolotami, 20 tysięcy ze Stanów Zjednoczonych. To będzie pokaz siły Sojuszu Atlantyckiego, jego możliwości. Przy okazji zostaną sprawdzone bardzo ważne kwestie operacyjne, między innymi bazy logistyczne, które powstają na terenie Polski, o których my mało mówimy i bardzo dobrze, że mało. Natomiast zostanie też sprawdzona mobilność naszych lotnisk. i w tym kontekście budowa tego lotniska centralnego również ma wymiar militarny. I to wszystko, tak, i to wszystko jest na Kremlu obserwowane, myślę, z niepokojem.
O Rosji i o tej sytuacji myślę, że moglibyśmy rozmawiać do końca naszego programu, także o rozliczeniu Rosji, o tym, czy Rosja rozliczyła właśnie ten czas i czy właśnie może brak tego rozliczenia nie skutkuje sytuacją obecną, dzisiejszą. Ale zróbmy sobie krótką przerwę i za chwilę przejdziemy do spraw krajowych. 20,5 minuty do godziny 19. W studiu przy mikrofonach Daniel Sawicki, Adam Ruszczywicki, Krzysztof Chmielnik, Janusz Życzkowski, publicystycznie na 103 i 106 FM rozmawialiśmy o polityce międzynarodowej, porozmawiajmy o sytuacji w kraju, wybory prezydenckie za pasem. Nie wiem, czy słuchali panowie orędzia noworocznego prezydenta Andrzeja Dudy. No, biło optymizmem, biło energią. Prezydent w świetnej formie wymienia wszystkie sukcesy Polski, prognozuje, jaki to będzie rok, zwraca uwagę na także kwestie takie, powiedzmy sobie, może nie tyle związane z rządzeniem, ale z tym, co buduje ducha narodowego, więc kwestie rocznic, o których już mówiliśmy, ale na przykład wydarzeń sportowych, gdzie akcentuje ten temat. Wystąpienie, które wskazuje na to, że prezydent szuka takiego i kieruje te słowa, czy stara się kierować te słowa do wszystkich, bo oczywiście jego przeciwnicy, czy zwolennicy kontrkandydatów będą w zaparte, używając różnego rodzaju inwektyw czy określeń, kwitować prezydenta Andrzeja Dudę. Natomiast ten walczy o tych niezdecydowanych, o nowy elektorat, o tych, których chce przekonać, że te ostatnie 5 lat było latami dobrze wykorzystanymi przez niego i że kolejne 5 lat z Andrzejem Dudą na stanowisku będzie dla dobra Polski. Daniel Sawicki.
No, jest to tego typu taktyka zdobywania tak zwanego centrum i nie ma co się dziwić. Każdy zręczny polityk zachowywałby się podobnie, a jeżeli chodzi o opozycję, o osoby, które nie są przychylne panu prezydentowi Dudzie, to cokolwiek by powiedział, cokolwiek by zrobił, to i tak znajdzie krytyków w tych samych osobach. Zresztą widzimy to nie od dzisiaj, że z czymkolwiek prezydent wychodzi do określonych środowisk, dodajmy, że jest prezydentem oczywiście wszystkich Polaków i zawsze to podkreśla, że jego słowa adresowane są do wszystkich uczestników i sceny politycznej, i zwykłych Polaków, którzy na co dzień ciężko pracują i chcą żyć w spokoju, w dobrobycie. Jak na razie otrzymują przynajmniej jakąś część, nie są już tym zapomnianym społeczeństwem przez władze państwa. Myślę, że Polakom żyje się coraz lepiej i prezydent też o tym mówił, tak? I ten optymizm wynika z tego, że przecież wszelkie badania tego dowodzą, że Polakom żyje się lepiej, że Polacy są coraz bardziej zadowoleni, więc Andrzej Duda oczywiście swoje słowa kierując do wszystkich też rozpoczyna kampanię.
Ale nie wykorzystał tego orędzia noworocznego do tego, żeby ogłosić, będę ubiegał się o kolejną kadencję.
Wszyscy
w sumie oficjalnie
wiedzą.
Tego jeszcze nie zrobił.
No przecież gdyby głowa państwa nie ubiegała się o kolejną kadencję, no to byłoby to dość dziwne, tym bardziej po takim paśmie sukcesów, no bo nie ma co ukrywać, tych sukcesów jest dużo. Są oczywiście i potknięcia, są i sprawy, nad którymi należy się zastanowić, coś zmienić, ale myślę, że na bieżąco jest to korygowane i sprawy idą w dobrym kierunku. Andrzej Duda nie musi dzisiaj niczego ogłaszać, jest naturalnym kandydatem na kolejną kadencję i jest zdecydowanym faworytem tej rozgrywki. Nie ma co ukrywać, no najpoważniejszy kontrkandydat, jeżeli dzisiaj ma w granicach 10-11%, chociaż powiedzmy sobie szczerze, że 5 lat temu Andrzej Duda również w momencie ogłoszenia mniej więcej na tym poziomie poniżej 10% nawet był oceniany. Czy rzeczywiście urzędującemu prezydentowi 5 lat jest tak dużo łatwiej niż na początku tego starcia, gdy startował pierwszy raz? Ja nie wiem, bo dzisiaj też się zaczął rozliczać władzę, tak? Minęło 5 lat, pewne reformy bardzo dobrze się udały, część jest krytykowana, szczególnie mocno przez opozycję, ale jest już w jakiś sposób możliwość podjęcia dyskusji, no i rozważania tego, szczególnie przez opozycję. I tutaj Andrzej Duda będzie musiał się pewnie zmierzyć z tymi opozycjonistami, którzy będą bardzo mocno próbowali jego osiągnięcia deprecjonować.
I to pytanie, które się nasuwa, to czy wszystko zakończy się w pierwszej turze, czy będzie druga tura, Krzysztof Chmielnik?
Czy ja bym tu postawił taki, zgodnie z optymistyczną wizją rzeczywistości i tak trochę, żeby nie być za poważnym, tak od samego początku roku, czyli powiedziałbym tak, Zenon Martyniuk, a Andrzej Duda i sprawa jego prezydentury. Te dane, którym się pochwalił pan Jacek Kurski, związanych z Sylwestrem...
Z oglądalnością.
Z oglądalnością pokazuje, że...
Piku 6 milionów.
Pokazuje, że jedyna dobrze zorganizowana partia w Polsce, czyli TVN...
Opozycyjna.
Tak. Czy tak powiem, przegrał z telewizją publiczną i takie mam wrażenie, że te dwie machiny propagandowe, które będą, każda z nich będzie wspierała swojego kandydata. No tutaj jakby na starcie handicap ma telewizja publiczna i Andrzej Duda. Takie mam wrażenie, jakby w sensie pewnego oddziaływania medialnego. I tu się zgadzam z Danielem Sawickim, że po tamtej stronie tak naprawdę nie ma poważnego kandydata, chociaż dzisiaj jakiś sondaż się pojawił, że Andrzej Duda ma 54, a pani Kidawa-Błońska Błońska ma 45 czy 46. I tak się zastanawiam, co za idiota takie badania opublikował i w ogóle nad nimi dyskutuje. Wydaje mi się, że one tak są oderwane od tego wszystkiego, z czym mamy do czynienia, że no nie, po stronie opozycyjnej ciągle nie wiadomo, kto będzie tak naprawdę startował poza panią Małgorzatą Kidawą-Błońską, a reszta to jest jakby ciągle z wielki znak zapytania.
Jakiś podobno partner pewnego pana polityka.
Głęboko niepoważny.
No, Lewica myślę, że będzie czekać do ostatniego momentu, żeby ogłosić kandydata czy kandydatkę, a w tej chwili nie wiadomo nic na temat propozycji. Gdzieś próbuje się podsycać i zapalić ten ogień pożądania.
Jak u Alfreda Hitchcocka.
Ale nie wiem, czy jest tak duże, nie wiem, oczekiwanie i ssanie na kandydata z Lewicy.
No, największe oczekiwanie i ssanie na kandydata Lewicy jest na samej Lewicy. Z pewnością 9 stycznia mają ogłosić, ja nie wiem, czy to chiobową wiadomość, czy taką radosną, ale entuzjazmu tam nie widać, bo Zandberg wypychany do roli kandydata wyraźnie się nie kwapi, bo zdajemy sobie z tego sprawę, a na lewicy najbardziej, że wynik, jaki osiągnąłby pan Zandberg, nie byłby wynikiem satysfakcjonującym dla niego, a wręcz przeciwnie, mógłby mu zrujnować karierę polityczną.
Także w kontekście
polityczną.
Tego tria, które tak, przecież tak, tak, cały tak. czas walczy i
tam
przepycha.
Tam sprytny Włodzimierz Czarzasty, który przeżył niejedną mądrość etapu. On wie, jak należy to wszystko rozgrywać i usiłuje takie laufry na tą szachownicę wysłać. Natomiast mówiąc trochę bardziej poważnie, takim naturalnym kandydatem, o czym już wspominał Daniel Sawicki, jest prezydent Andrzej Duda z racji pełnionego urzędu. Drugi poważny argument to jest to, że stoi za nim obóz Zjednoczonej Prawicy, bo wprawdzie mówi się o tym, że czy jest takie oczekiwanie, że prezydent powinien być prezydentem wszystkich Polaków, ale żaden prezydent nie był i nie będzie prezydentem wszystkich Polaków, bo opozycja, jak wiadomo, ma swoje plany polityczne i swoich kandydatów. Również nastroje społeczne sprzyjają Andrzejowi Dudzie, bo gdyby gospodarka tąpnęła do maja jakoś gwałtownie, to z całą pewnością byłby to taki bardzo poważny argument dla opozycji, że właśnie polityka Zjednoczonej
doprowadziła
do tego. W związku z tym trzeba zmienić prezydenta, a wtedy mając prezydenta i senat, można doprowadzić do zmiany rządu.
Na razie niewiele na to wskazuje.
Bardzo niewiele. Mało tego, pojawiło się nowe badanie z dzisiaj opublikowane, które wskazuje, że możliwość tego, że PiS nie dotrwa do końca kadencji, wierzy 18,6% badanych, czyli niecałe 19%, a nie wierzy 60%, w tym wielu zwolenników opozycji. Więc skoro nie wierzą w to, że dokona się istotna zmiana, czyli że PiS utraci władzę, to znaczy, że nie wierzą też w zwycięstwo opozycyjne.
I tutaj
na
zabraknie tej motywacji w kontekście wyborów, w kontekście możliwości angażowania elektoratu opozycji, by ci poparli kandydatów.
No ja sądzę, że to poparcie dla prezydenta Andrzeja Dudy pokazujące, że to jest 50% plus na dzisiaj, tak, i bez prowadzenia żadnej kampanii. I tak naprawdę jest to realne poparcie. Już dawno należało między bajki włożyć to, co działo się 5 lat temu, że jeden z kandydatów otrzymywał niby 70-75% poparcia, prawda? Były takie sondaże dla jednego z kandydatów. Ja się wtedy zastanawiałem, powiem szczerze, w którym zakładzie karnym były wykonywane te badania, bo to jest po prostu niemożliwe, żeby w normalnym, zdrowym społeczeństwie...
Pan redaktor złośliwy.
To jest to ironia pewnego rodzaju, tak, i myślę, że nie jestem odosobniony w tym poglądzie, bo to się później wydarzyło, pokazało jasne, że te sondaże rzeczywiście były wykonywane w dziwnym miejscu.
No ale czy to oznacza, że właśnie, czy że prezydent Andrzej Duda nie powinien się niczego obawiać?
Pycha kroczy przed upadkiem i nigdy nie można lekceważyć swoich rywali. Natomiast należy też przyjąć realnie to, co się dzieje, oceniać to i reagować na wszystkie elementy i wszystkie sprawy, które pojawiają się wokół każdych wyborów. Te wybory są kluczowe. Sztab Andrzeja Dudy doskonale o tym wie. Pamiętajmy, kto będzie prowadził znów te wybory panu prezydentowi Dudzie. Będzie to najprawdopodobniej pani Beata Szydło, która była akuszerką tej zmiany, która w 2014 roku doprowadziła do tego, co mamy dzisiaj. I jest to bardzo słuszny kierunek, ponieważ ten tandem sprawdził się wtedy znakomicie i Prawo i Sprawiedliwość zaczęło odnosić sukcesy.
Wypromował także Beatę Szydło na urząd premiera, bo to był duet, który bardzo dobrze był odbierany.
Był odbierany bardzo dobrze, był przygotowany znakomicie do tych ról, no i też wizerunkowo wprowadził na kolejny, taki niedościgniony do dzisiaj etap jakby sprawowania kultury politycznej. Jest to zupełnie coś innego. Oczywiście dzisiaj Beata Szydło jest już w innym miejscu, jest w europarlamencie, ale przyjeżdża, ponieważ sprawdzonych ludzi się no, nie zmienia.
Krzysztof Chmielnik.
To, co jest taką pewnego rodzaju ciekawostką na natury, ja to tak emocjonalnie dosyć odbieram, to, że pan prezydent Duda jest osobą, która głodna jest tego stanowiska, to znaczy głodna jest wszystkiego tego, co związane jest z prezydenturą. On jest osobą aktywną, młodą w porównaniu z poprzednimi prezydentami. Mam takie wrażenie, że jest znacznie bardziej aktywny.
Ma tą energię jeszcze widać.
I ma tą energię i jakby nie wypalił się, można powiedzieć, że w porównaniu z prezydentem Komorowskim, który przysypiał przy tej prezydenturze, to w prezydencie Dudy jest taki młodzieńczy wigor i mam przekonanie, że on jeszcze włączy dopalacze w trakcie kampanii wyborczej i mam takie przekonanie...
Czy w rozumieniu jakichś silników spalinowych.
Tak, i mam takie przekonanie, że gra wracamy do z Władimirem Putinem, to jest coś, że on jeszcze się nie wypowiedział w tej kwestii, ale się prawdopodobnie w ramach już kampanii będzie wypowiadał częściej i będzie wokół siebie budował pewną patriotyczną wizję Polski, silnej gospodarczo niezależnej i znaczącej na arenie międzynarodowej. Ciekaw jestem, czy Amerykanie, czy prezydent Trump się włączy w polską kampanię wyborczą, bo pamiętajmy, że wisi wizyta prezydenta Trumpa w naszym kraju.
Widać, że prezydent Andrzej Duda to jest ktoś, kto nie nadaje się do pilnowania żyrandola w Pałacu Prezydenckim i jego mowa ciała, tutaj już wspomniany wigor, aktywność polityczna, bardzo dobre obycie na salonach międzynarodowych, co też jest przecież niezwykle ważne, w jaki sposób Polskę się Polska się reprezentuje. No tutaj Andrzej Duda nie musi się owijać we flagę biało-czerwoną, wychodzić z bagażnika samochodu. To jest prezydentura godna, tak bym to określił. Natomiast ciekawy tutaj wątek poruszył Krzysztof Chmielnik, między innymi, czy prezydent Trump udzieli poparcia prezydentowi Dudzie. Myślę, że prezydent Trump ma swoje problemy polityczne i chyba nie będziemy świadkami jakiegoś spektakularnego przemówienia prezydenta Trumpa na korzyść prezydenta Andrzeja Dudy.
Zresztą chyba to, co było do zrobienia w materii poparcia, już zostało zrobione. Kwestia wiz, kwestia wcześniejszych spotkań, wizyt. No oczywiście zabrakło prezydenta Trumpa podczas uroczystości we wrześniu, ale później zaraz wizyta właśnie i kwestia tych wiz wyciągnięta na plan pierwszy. Myślę, że
wiele rzeczy zostało już powiedziane.
Że to poparcie jest oczywiste.
Natomiast ciekawe są też opinie ekspertów międzynarodowych, którzy zwracają uwagę na to, jak Unia Europejska będzie reagować na zwycięstwo Donalda Trumpa. Ja prywatnie jestem przekonany o kolejnej kadencji prezydenta Trumpa, podobnie jak jestem przekonany o kolejnej kadencji prezydenta Andrzeja Dudy. I obserwatorzy, przynajmniej ich część obserwatorów międzynarodowych, uważają, że wznowienie kadencji w obu tych krajach, jakby to powiedzieć, nie tyle wznowienie, co kontynuacja, doprowadzi do takiego oto... Będzie to taki sygnał dla elit politycznych w Brukseli, że należy się z Polską bardziej liczyć i bardziej wsłuchiwać w jej oczekiwania dotyczące bezpieczeństwa, ponieważ Polska ma pewną alternatywę, zacieśniając sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Czy tak będzie, czy te obserwacje okażą się skuteczne, potwierdzone, przekonamy się wkrótce.
Tego bezpieczeństwa to chyba Francja dzisiaj takim wyznacznikiem. 100 samochodów spalonych, skuteczne sylwestry. Ale
się potrafią bawić na
mają rozmach.
My to prowincja jesteśmy.
To tak żarty, panowie. Kończymy dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za pierwsze noworoczne i tegoroczne spotkanie w gronie publicystycznym na 103 i 106 FM w Polskim Radio Zachód. O bieżących wydarzeniach dyskutowali Krzysztof Chmielnik, Adam Ruszczyński, Daniel Sawicki, Janusz Życzkiewski. Program zrealizował Hubert Pietroński, a my zapraszamy Państwa również na nasz portal zachod24.pl, portal publicystyczny, tam wiele interesujących tekstów. Co kilka dni pojawiają się nowe, także zachęcamy do lektury. A w tym składzie i w tym programie spotkamy się za kilka tygodni, także proszę nas nasłuchiwać. Do usłyszenia.